Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Smutny indywidualista nieznający już Chrystusa, otoczony dobrami konsumpcji i w nich pokładający nadzieję. Tak Franciszek charakteryzuje współczesnego człowieka w przesłaniu na miting przyjaźni w Rimini. Świat zapomniał już o dramacie Syrii, alarmuje nuncjusz w tym kraju. 6 lat po antychrześcijańskim pogromie w Indiach ofiary wciąż czekają na sprawiedliwość. 23 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Ludziom naszych czasów grozi niebezpieczeństwo indywidualistycznego smutku, wyalienowania pośród dóbr konsumpcji. Czytamy w papieskim liście na 35. miting przyjaźni w Rimini. W imieniu Ojca Świętego przesłanie wystosował watykański sekretarz stanu.
Kardynał Pietro Parolin dziękuje organizatorom, że na hasło mitingu obrali słowa nawiązujące do jednej z głównych trosk Franciszka – ku peryferiom świata i egzystencji. W odbiorze papieża owe peryferie to bardziej osoby niż miejsca. I to właśnie w tym kontekście padają gorzkie słowa o człowieku współczesnym, zasmuconym i osamotnionym pośród dóbr konsumpcji. Franciszek ostrzega, że mamy do czynienia z duchowym pustynnieniem, które jest konsekwencją budowania społeczeństwa bez Boga. Uczestnikom mitingu papież daje pod rozwagę dwie sprawy. Pierwsza to zachowanie kontaktu z rzeczywistością, aby w realnym świecie dawać chrześcijańskie świadectwo. Drugi punkt to potrzeba skupienia się na tym, co istotne.
$1 000 000 przekazał papież na potrzeby uchodźców w Iraku. Szef papieskiej dykasterii misyjnej osobiście przekazał te pieniądze, kiedy jako papieski wysłannik przebywał z tygodniową wizytą Solidarności w tym kraju. Kardynał Fernando Filoni przypomina o potrzebie ochrony bezbronnej ludności. Jest to w pierwszym rzędzie obowiązek prawowitych władz Iraku, ale także wspólnoty międzynarodowej. Wojna w Syrii stała się kolejnym zapomnianym konfliktem, wskazuje na to nuncjusz apostolski w tym kraju, podkreślając, że dramat Syryjczyków przestał interesować wspólnotę międzynarodową. Arcybiskup Mario Zenari zauważa, że postawa świata wobec dokonującej się tam tragedii jest przerażająca.
Dramatyczna sytuacja w tym kraju nie jest już dla świata wiadomością. Musimy zdać sobie sprawę, że codziennie w Syrii ginie ponad 180 osób. Ta liczba powinna nas uwrażliwić. Tymczasem zapominamy o tym, co się tutaj dzieje. Ofensywa dżihadystów napawa nas niepokojem. Ich przyjścia obawiają się nie tylko chrześcijanie, ale również umiarkowani muzułmanie, którzy odrzucają ekstremizm. Niestety trzeba powiedzieć, że trwający całymi latami nierozwiązany konflikt, zarówno w Syrii, jak i Iraku, stanowi podatny grunt dla wzrostu radykalnego fundamentalizmu. Emigracja jest tu codziennością. Trudno zachęcać ludzi, by zostawali, gdy grozi im śmierć, czy nie mają przed sobą żadnej przyszłości. Niestety w ciągu ostatnich miesięcy sytuacja znacznie się pogorszyła. Zachęcam wszystkich wierzących do wytrwałej modlitwy o pokój.
Pamiętać to znaczy także domagać się sprawiedliwości. W 6. rocznicę pogromu chrześcijan, który miał miejsce w indyjskim stanie Orissa, przypomina o tym arcybiskup John Barua. Hierarcha zauważa, że wciąż zbyt wiele osób czeka na należne im odszkodowania czy obiecaną przez państwo odbudowę zniszczonych domów. Jutro Kościół w Indiach będzie obchodził Dzień Pamięci o ofiarach antychrześcijańskich pogromów, mówi ksiądz Bernardo Cervellera.
Bardzo ważne jest, by pamiętać o tym pogromie, ponieważ wiele ofiar do tej pory czeka na sprawiedliwość, a sprawcy, którzy mordowali i niszczyli, wciąż pozostają na wolności. Orissa przeżyła wówczas prawdziwą tragedię. Setki ludzi zostało zamordowanych, zniszczono tysiące domów i zrównano z ziemią setki kościołów. Dziesiątki tysięcy chrześcijan zostało zmuszonych do ucieczki. Wielu nigdy nie powróciło do swych domów. Dramat uderzył nie tylko w samych wyznawców Chrystusa, ale także w instytucje chrześcijańskie. Atakowane były szpitale, ośrodki pomocy, leprozoria, szkoły, a wszystko po to, by wymazać obecność chrześcijan na tym terenie i zanegować ich wkład w rozwój Indii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Barbara przeżyła życiowy dramat. Była żoną alkoholika. Była również ciężko współuzależniona od męża. Jak wyglądało jej życie i do jakich wniosków doszła po latach cierpienia? Materiał o bolesnym doświadczeniu relacji z alkoholikiem zebrała i opracowała Żanna Korba. Audycję przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia. Zapraszam na nasz magazyn.
Ciągle czekają, aż on wróci, modlą się, żeby choć jeden dzień był trzeźwy. Żony alkoholików latami wierzą, że są w stanie pomóc swoim uzależnionym partnerom. Barbara, alkoholika, wyobrażała sobie tak: leży pijany na ławce na przystanku albo zatacza się na ulicy, zawsze brudne i biedne. Na początku jej małżeństwa nic nie wskazywało na to, że mąż jest alkoholikiem. Jej początek małżeństwa przypominał krainę miodem i mlekiem płynącą.
Wzięliśmy ślub młodo, bo 22 lata. Z początku mąż był fajny, nic z alkoholem nie miał wspólnego.
Niestety, wszystko trwało do czasu.
Z czasem przestał pracować, zaczął sięgać do piwa, zaczął sięgać do wina, do wódki. No i tak się zaczęło.
Barbara była zdana sama na siebie.
Utrzymywałam sama dom, bo tylko ja pracowałam.
Długo nie pracował
mąż? W sumie można powiedzieć, on całe życie nie pracował. Tydzień, miesiąc, dwa i to była jego praca. I w sumie pracowałam, utrzymywałam dom sama, póki jeszcze dzieci nie mieliśmy.
Cała historia Barbary, a raczej jej życiowy dramat, zaczyna się od wyjazdu na wieś.
Mąż źle się czuł w mieście, bo pochodzi ze wsi. No i któregoś dnia powiedział: a jedziemy do teściów, znaczy do jego rodziców. Będziemy tam mieszkać, tam jest gospodarstwo, czegoś się dorobimy. No i okazało się, że zrobiłam błąd życiowy, pojechałam jednak z nim. Urodziłam dwie córki, ale mąż jak zaczął pić, tak zaczął pić. Coraz więcej, coraz więcej. Mieszkaliśmy z teściami, ale tak się złożyło, że mój teściu też lubił sięgać po kieliszek. No i od czasu do czasu, jak nie razem pili, no to każde osobno gdzieś tam, i tak się zaczęło.
Wobec osób uzależnionych często jesteśmy bezradni. Zazwyczaj nasza pomoc ogranicza się do zaspokojenia ich bieżących potrzeb, związanych przeważnie z jedzeniem. Wydaje się, że więcej nie można. Na to, co działo się w domu, Barbara nie miała wpływu.
No niestety, ja dużego wpływu nie miałam na to. Tłumaczyłam, prosiłam, groziłam, że odejdę, jak nie przestanie pić, nie zacznie leczyć się albo coś z sobą robić. No ale niestety mąż tego nie chciał. Przede wszystkim alkoholik, jeżeli sam nie zechce leczyć się, to żeby, nie wiem, rodzina jak mu tłumaczyła, płakała, krzyczała, biła, żeby on poszedł, to on tego nie zrobi. On musi sam od siebie zechcieć pójść leczyć się. Jeżeli jemu nie zależy na rodzinie, nie zależy na domu, nie zależy na pracy, nie zależy na niczym, no to z takim człowiekiem się nic nie zrobi. Musi człowiek chcieć, żeby było dobrze. Musi chcieć wytrzeźwieć i po prostu nie pić.
Barbara zawsze straszyła męża rozwodem. W pewnym momencie tego nie wytrzymała i podjęła stanowczą decyzję.
Po 10 latach spakowałam dzieci, spakowałam to, co miałam na sobie i trochę dla dzieci ubrań i po prostu uciekam do rodziców. A że to było dosyć daleko, bo tam to było zachodnio-pomorskie, a ja teraz mieszkam w Dolnośląskim. Także nie mieliśmy kontaktu przez rok czasu, ale okazało się, że widocznie zależało mu na rodzinie, chciał, żeby rodzina była. Prosił, błagał, żeby przyjechać, że on się poprawi, że on już nie będzie pił.
Jak po każdej burzy na niebie pojawia się tęcza. Barbara postanowiła wrócić.
No doszłam do wniosku, że dzieci ojca potrzebują. I byłoby dobrze, gdyby była rodzina cała. Zgodziłam się, pojechaliśmy z powrotem.
Po roku sytuacja się powtórzyła, niestety z opłakanymi skutkami dla Barbary.
Był rok czasu spokój, nie pił. Tam sporadycznie, tam piwko i koniec. Ale po roku czasu zaczęło się wszystko na nowo. Trauma taka niesamowita, że zaczął i mnie bić, i dzieci zaczął bić. Ani nauki dzieci nie miały, ani spokoju w domu. Wynosił wszystko, żeby sprzedać coś, żeby kupić alkohol. Do pracy mi nie pozwolił chodzić, do kościoła nie pozwolił, trzymał w domu. Nasze życie toczyło się ciągle według jego zachowania, czy on wróci do domu z kolegami napity, czy on wróci trzeźwy, jak on się zachowa, czy on będzie awanturę robił, czy dzieci będą mogły lekcje odrobić. To była jedyna wielka trauma, którą dzieci przeżywają do dzisiaj. Po 27 latach małżeństwa moje dziewczyny już były dorosłe, kończyły studia w Poznaniu. No i przypadkiem dowiedziały się, że kolejny raz zostałam pobita.
Mąż Barbary nie kończył tylko na biciu.
No jak wyglądały? No bił, kopał gdzie chciał i co robił. Byłam w Poznaniu na obdukcji, to lekarz powiedział, że palec boski był nade mną, że mi się nic nie stało. Bo miałam prześwietlenie głowy, miałam wgniecienia czaszki, miałam połamane żebra. Byłam cała posiniaczona, pokopana.
Przeprosiny były tylko na początku, po każdym takim pobiciu. Potem już tego nie było, a Barbarze dostawało się za wszystko.
Z początku zaczął przepraszać, a później, a po co ci to było?
Ale dostawało się pani po prostu...
Za wszystko. Że talerz krzywo stoi, że widelec niepodany, że nie smakował mu obiad, że na przykład naczynia nie były na czas umyte. Za wszystko, za wszystko.
Jak to w małej miejscowości, policja była wzywana, ale jej czynności były tylko pozorne.
Właściwie policja była na samym końcu już, jak ja miałam odjeżdżać. Wie pani, jak to jest w małych miejscowościach, gdzie policja zna ludzi. I żeby nie zaszkodzić jednym drugim, to przyjechali, popatrzyli, a co innego było w protokole.
W tym całym dramacie pani Barbara cały czas była sama.
No teściowa z początku prosiła go też, błagała, ale wiadomo, jak ojciec ciągnie do picia, to i syn idzie pić. No i tak to się zaczęło. Złe towarzystwo, kolegów też miał w koło. Jemu wolno było wyjść gdzieś i spędzić czas z kolegami. Ja musiałam być w domu, ale to już nie o to chodzi.
Tak jak alkoholicy mają swoje grupy wsparcia AA, tak ich rodziny mają swoje. Barbara musiała skorzystać z pomocy psychologa.
Po 27 latach, po kolejnym pobiciu, córka zadzwoniła. Dowiedziała się od teściowej, że mama znowu została pobita. No i córka się przeraziła, że ja zostałam tam sama, bo obie są w Poznaniu, ja tam. Któregoś dnia przyjechała z zięciem, zebrała mnie do oławy mojego rodzinnego miasta. Już jestem tutaj już 8 rok i tym powiem, że pomogły mi bardzo, bo ja byłam już tak współzależniona od alkoholika, że ja nawet nie chciałam jechać tu do oławy, bo mówię, co ja tam będę robić? A co ja tam robiłam? Tylko krążyłam wokół alkoholika, tak? No i przyjechałam do ławy, poleczyłam się trochę, bo byłam też pobita. Założyłam sprawę o pobicie, założyłam sprawę o rozwód. Pojechałam do Koszalina, bo tam było miejsce zameldowania mojego byłego męża. Sprawa się odbyła za jednym razem. Przedstawiłam dowody, przedstawiłam obdukcję, nagrania, zdjęcia, jak zachowywał się mój były mąż. No i moment, jedna rozprawa, sąd orzekł, że rozchodzimy się i przyjechałam do ławy. Zaczęłam szukać pracy, stanęłam na nogi, znalazłam taki klub. To jest Stowarzyszenie Abstynenckie Świeży Oddech, gdzie jest grupa anonimowych alkoholików, jest grupa alanonek, czyli współzależnionych kobiet, które przychodziły, opowiadały o swoich doświadczeniach, o swoich tragediach rodzinnych i inne opowiadały, jak sobie radziły w swojej sytuacji, bo to nie jest tak, że człowiek przychodzi na alanon i jedna drugie radzi, co ma zrobić. Każde życie ma swoje. Każdy wie, na ile może sobie pozwolić w tym życiu. I z tych opowiadań, które dziewczyny opowiadały, każda o swoim przeżyciu, każda o swoim życiu, każda kobieta sobie wyciągała wnioski na siebie. Co ma w swoim życiu zrobić, żeby stanąć, żeby inaczej żyć, żeby zapomnieć o tym, co było. No i ja tak zrobiłam. Znalazłam pracę i pomału Dzieciom pomogłam dokończyć studia. Teraz jedna wyszła za mąż, druga wyszła za mąż. Będę babcią. Urodzi się córeczka, czyli jestem prawdziwą babcią. Także życie ułożyło się dobrze.
Obecnie były mąż od czasu do czasu dzwoni i pyta się o córki.
Właściwie dzwoni od czasu do czasu, pyta się o dzieci. Ja ogólnie mówię, bo jeżeli chcesz coś wiedzieć, dzwoń do córek, one ci powiedzą. Także nie wyjawiam niektórych rzeczy, które one sobie nie życzą, żeby on wiedział. O sobie też nic nie mówię. Ja mówię, nasza sprawa jest zamknięta. Najwyżej o dzieciach możemy porozmawiać. Piję dalej. Nic z sobą nie robi. Stanął na tym etapie, co ja go zostawiłam. Bo zaczyna opowiadać jakieś bajki, że ktoś go ściga, że ktoś go nęci telefonami, ktoś stoi pod domem. No takie różne historie. Ale z sobą nic nie zrobił. A ja osiągnęłam, prawdę mówiąc, sukces, bo i prawo jazdy zrobiłam. I pracuję cały czas i pomagam dzieciom, ile mogę. Chociaż mąż nawet na wesele złotówki nie dał. Ani jednej, ani drugiej córce. I do dzisiaj nie przyjechał do nich. Nie wie nawet, gdzie one mieszkają, co robią, czym się zajmują. Czyli zero zainteresowania. Nie szkoda takiego człowieka. Pozostał tam, gdzie chciał. Robi to, co chce. A mnie z tej strony już nie interesuje nic.
Dziś Barbara nie żałuje swej decyzji.
I ułożyłam sobie życie na nowo i wcale nie żałuję, że tak się stało, że odeszłam.
Teraz w pani życiu jest ktoś?
Jest bardzo ważna osoba, na której mi bardzo zależy. Od roku jesteśmy małżeństwem. Chociaż powiedziałam, że nigdy więcej żadnego faceta. Ale trafił się naprawdę wspaniały człowiek, który potrafił mi pomóc i psychicznie wspierać. I do dzisiaj to wspiera. Pomaga mi zawsze.
Ma się pani na baczności? Sprawdza go?
Nie, właśnie, że nie. Nasze małżeństwo oparliśmy na całkowitym zaufaniu, na prawdzie i na wolności.
Co by pani powiedziała takim kobietom, które są w takiej sytuacji, jak pani była kiedyś?
Powiedziałabym tym kobietom, żeby dbały o siebie. Żeby nie dały się omotać osobie, która pije i rządzi ich życiem. Bo mąż i żona nie są własnością siebie. To jest każda inna osoba, ale nie wolno znęcać się psychicznie, fizycznie nad drugą osobą. Nie wolno. Na to są paragrafy, na to są przepisy prawa karnego. Nietykalność drugiej osoby jest bardzo ważna. A przede wszystkim szkoda dzieci w tym wszystkim, bo one patrzą na to, co ojciec robi z matką. I takie dzieci przeżywają traumy niesamowite, nawet po latach. Tak jak moja córka któregoś dnia zadzwoniła do mnie o 3 w nocy i powiedziała: mamuś, ty jesteś tutaj w Oławie, ty nie wróciłaś do ojca. Ja mówię, nie. Ja mówię, a co się stało? No bo śniło mi się, że byłaś tam i ojciec mi mówił, żebym poszła do pokoju, zobaczyła, jak matce nóż wsadził w brzuch. Nie jest to miłe dla dziecka, bo dzieci tak samo przeżywają to wszystko, co było kiedyś.
Audycję przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia. Materiał zebrała i opracowała Żanna Korba. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.